Ja myślę, drodzy braterstwo, że będziemy odpowiadali wszyscy, ale przez usta braci starszych zgromadzeń, którzy są przedstawicielami tutaj na tej konwencji. Tak to zrobimy, bo my się uczymy w zgromadzeniach naszych, a czasami jak są takie sytuacje, to znaczy zgromadzenia nas uczą, a czasami jak są takie sytuacje jak dzień dzisiejszy, to my później mówimy to, cośmy się przez lata nauczyli w naszych zgromadzeniach, czyli co nas zgromadzenia nauczyły. Tak należy, braterstwo, te rzeczy rozumieć. Nie to, że ja będę tłumaczył, tylko że będę tłumaczył tak, jak w Białogardzie rozumują, jak w naszej społeczności rozumują i braci, których starszych, których się będę pytał, uważam, że będą tam nie swoje myśli, tylko swoich zgromadzeń, którymi są przedstawicielami. To jest przy okazji odpowiedź, dlaczego nie wszystkich proszę jednak o głos. Bo to jest duża konwencja i dlatego tak to uważam, że powinno być robione. Ja, braterstwo, mam dwie refleksje. Jeszcze zanim przeczytam pierwsze pytania. Pierwsze, cieszę się, że nareszcie jest coś takiego, że widzę sens jakichś spotkań, że gdzieś się ktoś zgromadza, czegoś się uczy, a potem to, co się nauczył, przekazuje do zgromadzenia. Widzę bracia, którzy się uczyli śpiewać, śpiewają w różnych chórach, różnych tam biorą udział, spotykają się, żeby się nauczyć, to widzę logikę tego ich spotykania, jeżeli tym nam usłużą i z tego ja się osobiście cieszę. Że uczą nas dzisiaj, jak należy śpiewać, kiedy oni się wcześniej nauczyli. To jest sens. I dlatego wszyscy, ja bym powiedział, którzy gdzieś się tam uczą, chórzyści, to jak się nauczą, wracają do zgromadzeń, powinni być najgłośniejszymi śpiewakami w swoich zgromadzeniach. Cieszę się, że tak bracia pomyśleli i tak zrobili, chociaż z początku myślałem, że może coś tu zaczną mi zmieniać nie tak, jakby mi się podobało, ale muszę przyznać się, że dobrze. Druga rzecz, to co może dla takiego rozluźnienia, bo tu brat powiedział, no chyba się stresujesz, nie stresujesz. Ja pamiętam, braterstwo, jak pierwszy raz prowadziłem zebranie pytań, przewodniczył wtedy brat Stefan Grudzień na konwencji u nas. Byli na tej konwencji, ja nie wiem, czy wszystkich pamiętam dokładnie, ale przez ten czas bywali brat Zdzisiu Kołacz, brat Sablik, brat Kusak, brat Stasiu Sroka, brat Sygnowski. I wtedy był taki moment, braterstwo, że oni widzieli, że ja się 20 przeszło lat temu, to i teraz jestem młodym człowiekiem, to wtedy jeszcze byłem młodszym. I się czułem trochę tak jak chłopiec, który mam coś powiedzieć. A brat Stasiu Sablik mnie objął ramieniem i powiedział tak, nie martw się, będziemy ci pomagać. I wiecie, nic się nie zmieniło. Ja dalej chcę, żeby mi bracia pomagali. I dalej się tak samo boję. Bo boję się i przeczytam wam teraz, mi przyszedł ten werset, zresztą w jednej z odpowiedzi on będzie dobrym argumentem, ale jest coś takiego w Biblii, braterstwo, co chcę, żeby było to przeczytane, bo jest to rzecz bardzo ważna, żeby mieć świadomość odpowiedzialności, jaką mamy przed Panem Bogiem, kiedy wypowiadamy się w zgromadzeniu Pańskim. Nie bywaj porywczy do mówienia, ani serce twoje prędkie na wymówienie słowa przed obliczem Bożym. Albowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi. Przeto niech słów twoich mało będzie. Bo jako sen przychodzi z wielkiej pracy, tak głos głupiego z wielu słów. Braterstwo, często poruszam taki inny tekst, że jak się milczy, to się za mądrego poczytany bywa. Niestety mówiąc, popełnia się błędy i Bóg przestrzega, żeby czegoś takiego nie robić, żeby słów było jak po prostu najmniej. Pierwsze pytanie. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, werset 10. To jest pytanie podobne do tego, co było na konwencji w Budziarza. Jest powiedziane tak. Kiedy i w jaki sposób Pan Jezus wywiódł żywot i nieśmiertelność przez Ewangelię? Bracie Franio, pomożesz? Bo jest to zapis Tam z drugiego listu do Tymoteusza. Nie, nie chcę go czytać, bo czas nam ucieka, znamy go chyba wszyscy bardzo dobrze, że żywot wieczny i nieśmiertelność przez Ewangelię wyprowadził. Ale kiedy? Przez Ewangelię. Proszę.
Zabrano mi głos. Ja myślę, że Pan Jezus składając swoje życie, to nie tylko wyjdzie odnawiać ten żywot wieczny, ten żywot, który utracił, ale i nieśmiertelność. I oddawał swoje życie w sposób, szczególny w sposób ofiarniczy za swoje ciało, za Kościół wieku Ewangelii. I myślę, że to jest ta wesoła nowina radosna, że możemy stać się Jego naśladowcami i otrzymać takie same życie, jak otrzymał Pan Jezus.
Dziękuję. Bracie Walenty, jeszcze coś dodasz?
No, temat jest bardzo szeroki, można dużo rzeczy dodać. Ja myślę tak generalnie, że pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa to było objawieniem wielu rzeczy człowiekowi. Bo apostoł Święty Paweł, rozpoczynając list do Hebrajczyków, to mówi częstotą i wieloma sposobami, nawet udanymi czasy do ojców naszych, ale u kresu tych dni przemówił przez Syna. Także nasz Pan Jezus Chrystus bezpośrednio przekazywał informacje od samego Ojca na temat tego, co wcześniej nie było znane. Brat w tej poprzedniej godzinie cytował, że apostoł Paweł odkrywał tajemnicę, która wcześniej nie znana była Synem Ludzkim. Między innymi tajemnicę wyboru Kościoła. A tajemnica wyboru Kościoła jest właśnie związana z życiem i z nieśmiertelnością. I myślę, że Pan Jezus to potwierdza w swoim nauczaniu, mówiąc między innymi w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6, werset 53, tam, gdzie mówi o żywocie samym w sobie. Kto nie będzie pił krwi mojej, spożywał mojego ciała, nie będzie miał żywota w sobie. O tym żywocie w sobie też będzie wspominał w 5 rozdziale Ewangelii Jana. To jest werset 24. Jak ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał synowi żywot sam w sobie. Myślę, że to nauczanie Pana Jezusa było właśnie w tym kierunku, ażeby tą tajemnicę objawić. A potem swoim życiem zmartwychwstanie dowiódł tego, że to, co mówił, było prawdą.
Dziękuję. No i braterstwo bardzo podobnie rozumie, że działalność naszego Pana doprowadziła do tego, że przez swoją ofiarę, przez swoje nauczanie stworzył dwie możliwości i stworzy dwie możliwości. Pierwsza to jest otrzymanie życia wiecznego, druga to jest otrzymanie nieśmiertelności. Zależy, o którym okresie mówimy, ale apostoł Paweł w tamtym miejscu określa ogólnie, że przez Ewangelię, czyli radosna nowina, którą Pan Jezus mówił, którą uczynił, radosną rzecz, którą dla nas uczynił, to powiedział, że jest możliwe życie wieczne. A mało tego, że jest możliwe życie wieczne, jest możliwa również nieśmiertelność, chociaż nie użył nigdy takiego słowa. Ale zauważcie, braterstwo, to, co tu było wspominane. Wydaje mi się, że dwa wersety udowadniają ten pogląd. Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersecie 51 to mówi tak. Jam ci jest on chleb żywy, którym z nieba stąpił. Jeśliby kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. I mówi to braterstwo w kontekście czego? Że kiedyś w historii jedli ojcowie mannę z nieba, która nazywali dar, ale co? Jedzą tą mannę, pomarli. A teraz, i mówi, nie ten jest dar, który tam wtedy jedli, tylko prawdziwy dar, który dał ojciec dar, to jest ja. Ja jestem tym darem, czyli Pan Jezus mówi o sobie, i ja dam swoje ciało za żywot świata i żywo, i ludzie nie będą umierali. Ja dam im życie, bo tamci pomarli, a ci nie pomrzą. A chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. I werset 53. Rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Czyli zmienia troszeczkę sytuację i o czymś innym teraz mówię. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego. Jest różnica w zapisie? Ciało, które ja dam za żywot świata, jako cenę okupową, żeby mogli otrzymać rodzaj ludzki, żywot wieczny. Ja daję swoje ciało, a tu mówi, że wy, ci, co będą jedli ciało Syna Człowieczego i pili Jego krew, którzy nie piją Jego krwi, nie mają żywota samego w sobie. Często z okazji badania pamiątki wstawiamy takie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy piciem krwi w tysiącleciu, a w czasie wieku Ewangelii. I wtedy jest podawana, braterstwo, odpowiedź jaka? Że picie kielicha, picie krwi Chrystusowej jest możliwe tylko i wyłącznie w wieku Ewangelii. Bo tylko i jest możliwe cierpienie we wieku Ewangelii. W Królestwie Bożym nikt, służąc Panu Bogu, nie będzie musiał cierpieć, czyli nie będzie pił kielicha cierpień. Jemu będzie błogosławione, jak będzie służył Panu Bogu, a dzisiaj wcale tak nie jest. Jeśli się służy Bogu, często z tego powodu przychodzą prześladowania, tak jak to było w wypadku naszego Pana. Dlatego Pan Jezus mówi, moje ciało stwarza możliwość życia dla całego rodzaju ludzkiego, to jest życie wieczne, jeżeli chodzi o długość, i mówi, ale daje ci, co będą pili moją krew, jedli moje ciało, korzystali z tego mego ciała, to będą mieli żywot sam w sobie. Braterstwo, można sobie tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Które życie jest dłuższe, życie wieczne czy nieśmiertelność?
Nieśmiertelność.
Jeszcze raz. Które jest dłuższe?
Równe.
Równe jest, braterstwo. Pamiętajmy, kiedy mówimy o życiu wiecznym, to mówimy o życiu, które nigdy się nie kończy. Kiedy mówimy o nieśmiertelności, też mamy na uwadze, że to jest życie, które nigdy się nie kończy. Na czym polega więc różnica?
Nieśmiertelności nie ma możliwości śmierci.
No to też prawda, no, zapewne. Braterstwo, podstawowy warunek, różnica, podstawowa różnica zasadnicza, to jest w tym, że życie wieczne jest zależne od czynników zewnętrznych. Adam, żyjący doskonale w raju, był uzależniony od owocu, który jadł, od tlenu, który oddychał, od wody, którą pił, był zależny. A życie, które my określamy, które jest oznaką boskiej natury, to nie jest granica czasowa, tylko życie niezależne od czynników zewnętrznych, niepodlegające czynnikom zewnętrznym, życie samo w sobie egzystujące. Ludzie dzisiaj bardzo często chcieliby stworzyć taką maszynę, która raz wpuszczona w ruch, ona będzie się sama napędzała. To jest coś takiego. Na taki ludzki, niedoskonały sposób to jest takie coś. Niezależnie, niczego nie potrzebuje i egzystuje. I jeszcze, co jest bardzo ważne, życie, które może dawać życie innym stworzeniom. I być może to jest, jak brat Russell podaje, to jest jednym z zamiarów Pana Boga, że stwarza tyle istot o takiej naturze, bo prawdopodobnie wszechświat jest do czego? Do zasiedlenia, braterstwo. I być może, tu mówimy, nie ma nic na tym, w Biblii o tym napisanym. Może jak Bóg uzna za słuszne, to może tak być. Drugie pytanie. W czwartej Mojżeszowej, to jest pytanie dla brata Darka Grudnia, bo wnikam, że trochę z tego powodu wstawione. 35 rozdział od wersetu 24 do 25. Pytający się pyta, co oznacza, że zgromadzenie wybawi mężobójcę z rąk niepowinnego onego zabitego? Co przedstawia ten powinny? Bracie Darku, coś dodaj do tematu swego.
Ja rozumiem ten sposób, że winny to był ten człowiek, który spowodował i opatrzył śmierć człowieka. Zgromadzenie to ludzie, którzy żyli wokół niego, którzy widzieli, jak on się zachowywał. Oni byli tym, którzy podejmowali tą decyzję, czy był to naprawdę wypadek, niezawiniony wypadek, czy też było to zamierzone, uknute morderstwo. Tak też rozumiem, że rozsądek uczynił zgromadzenie między tym, który zabił, a między powinnym zabitego, oznaczało tutaj decyzję. Jeżeli był to człowiek, który rzeczywiście przypadkowo dopuścił się tego przestępstwa, to był on odsyłany do miasta wycieczki, jeżeli stwierdzono, że było to z rozmysłem dokonane zabójstwo, to oddawano go w ręce krewnego, czyli powinowatego. Wtedy obowiązkiem tego powinowatego było zabicie.
No, tylko co to przedstawia jeszcze? To druga część pytania.
Tak myślę, że jest to być może obraz na to, w jaki sposób ludzie będą rozsądzać samych siebie w tysiącleciu. Przypowieść o owcach i kozłach mówi nam, iż obowiązkiem owiec było wskazywanie drogi, przyodziewanie tych, którzy byli nagimi, karmienie i podawanie im napoju. Myślę, że lekcja grzechu jest lekcją, która musi być zrozumiana przez całą ludzkość. To jest to jak gdyby społeczne rozsądzanie się i uczenie się, bo wiek sądu, wiek tysiąclecia, to jest wiek, w którym społeczność ludzka na ziemi będzie musiała te prawa zrozumieć w ten sposób rozsądzać. A ci, którzy nie będą chcieli, czyli będą z rozmysłem czynili źle, to Słowo Boże mówi, że o poranku będą oni wypłacani. Pobożni będą pozbawieni prawa do życia.
No, dziękuję. Jeszcze Piotrek Reiser jest tutaj, widzę, siedzi. Ja bardzo Cię proszę.
Ja się tak zastanawiam, czy nie...
Sekundkę, proszę Piotrze.
Ja się tak zastanawiam, czy nie można do tego również powiązać, bo tam jest mowa o śmierci najwyższego kapłana. Śmierć najwyższego kapłana wyzwalała. Czy ten obraz też nie pokazuje, że rzeczywiście do Hebrajczyków jest powiedziane, że naszym najwyższym kapłanem, który umarł, który poniósł śmierć, co prawda nie była to śmierć naturalna, jak tutaj zapewne chodziło, ale poniósł tą śmierć i tych, co byli jakby w tym mieście ucieczki, wyzwolił od kary. Być może tym tropem też można wyjść, że najwyższym kapłanem, który jakby poniósł śmierć i który wyzwolił, jest nasz Pan, bo o tym mówi apostoł Paweł. I jakby jego śmierć wyzwala, otwiera tych, którzy nieumyślnie spowodowali śmierć, którzy są w tych miastach ucieczki. Tym problemem można też zacząć rozumować i dochodzić do jakichś wniosków.
No, dziękuję, bratu. Ja myślę, że bardzo podobnie rozumiem tą rzecz. Po prostu mamy dwa tłumaczenia. Braterstwo, dwa tłumaczenia. Jedne bym powiedział takie te podstawowe, na ile ja dobrze pamiętam, najczęściej w naszej społeczności tłumaczone, że to się odnosi do czasu wieku tysiąclecia. Tak jak tu brat Darek próbował tłumaczyć. I śmierć najwyższego kapłana, kiedy braterstwo, kiedy najwyższy kapłan przestanie być potrzebny, przestanie być najwyższym kapłanem. Bo kapłan jest, to jest w jakim celu wybierany? Najwyższy ten. No w jakim? W celu pojednania dwóch zwaśnionych stron. A jest konflikt między człowiekiem a Panem Bogiem. I między nimi stanął najwyższy kapłan. Kapłan oczywiście naszego wyznania, Jezus Chrystus. I on co ma zrobić? Ma te dwie zwaśnione strony pojednać. Ma doprowadzić ich do czego? Do społeczności. Z powrotem do harmonii, prawda? I kiedy Pan Jezus, braterstwo, skończy swoją rolę kapłańską na błogosławienia na rzecz rodzaju ludzkiego, będzie potrzebny? Nie będzie potrzebny. Najwyższy kapłan nie będzie potrzebny, bo rodzaj ludzki stanie się, wszyscy ludzie staną się, jak Biblia mówi, staną się królami ziemi. I nie będzie między nimi a Panem Bogiem konfliktu. Dlatego rola najwyższego kapłana się skończy. I Pan Jezus przestanie ten urząd kapłański sprawować. To jest jedna rzecz, co być może swego czasu najczęściej była wspominana. Druga rzecz, która mi się podobała z tematu, który brat Darek służył, że ja też uważam, że to należy przenosić na czas wieku Ewangelii. Na czas wieku Ewangelii, te miasta ucieczki, te różne elementy, symbole w tych miastach pokazane, że my się tam chowamy. I chowamy się do czasu śmierci najwyższego kapłana. Bo jest, braterstwo, problem jeden. Czy najwyższy kapłan już jest? Czy Pan Jezus umierający na Golgocie był najwyższym kapłanem? Nie był. On przez to, że umarł, stał się kapłanem. Ale kiedy zmartwychwstał, to powiedział jakie słowa? Dana mi jest wszelka moc. I wtedy, braterstwo, on ma moc. Ale czy już ma kapłaństwo? Nie ma, bo jeszcze jego ciało nie jest co? Skompletowane. Jak zostanie ciało, najwyższy kapłan, pomazaniec, Chrystus skompletowany, to wtedy będzie poprzez śmierć i tych wszystkich ofiarowanych przygotowana krew pokropienia, lepsze rzeczy mówiące niż krew Ablowa. I na podstawie tejże krwi Chrystus będzie błogosławił całemu rodzajowi w czasie wieku tysiąclecia. Ale braterstwo, co nas ściga? Tu jest pytanie. Powinny. Wszyscy ludzie, jak wierzymy, tu często w wykładach nam bracia tak przekonują, że wszyscy jesteśmy kim? Grzesznymi. A jak człowiek grzeszny, często to z wersetu tylko powie, że nigdy nie zdarzyło się wam, bo mnie się zdarzyło, że czasami o kimś powiedziałem coś ujemnego. Apostoł mówi, że każdy, kto obmawia brata swego, jest kim? Mężobójcą. Każdy, który występuje przeciwko bratu, jest mężobójcą. Braterstwo, uważam, że wszyscy ludzie to są mężobójcami. W większym lub mniejszym stopniu. Wszyscy jesteśmy. I my takimi jesteśmy. I braterstwo, nas ściga co? Kto nas ściga? Sprawiedliwość Boża. Ten powinny tego, który zabił. Ten, który stworzył. Sprawiedliwość była przy charakterze Pana Boga, istoty Boga, była jednym z tych elementów, które ustanowiło prawo i ona nas dzisiaj ściga. I my, braterstwo, mamy coś przez Pana Boga i dzięki Panu Bogu, że coś takiego jest, jak tu brat nam tłumaczył, że są miasta ucieczki. I nie tylko miasta ucieczki, ale jest właśnie ten najwyższy kapłan wyznania naszego Jezus Chrystus, który jeszcze, podkreślam, nie sprawuje funkcji kapłańskiej w stosunku do narodu żydowskiego, do całego rodzaju ludzkiego, ale dla nas on naszym jest. I braterstwo, my kiedy zgrzeszymy, to mamy się uchwycić rogów ołtarza. Musimy to pamiętać. Uchwycić się niczego innego jak ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tych rogów się mamy trzymać aż do śmierci najwyższego kapłana. Czyli w naszym życiu, to jest, bracie Heniu, do kiedy? Do naszej śmierci. Do naszej śmierci. I każdy człowiek wierzący, który uchwycił się ofiary Chrystusowej, nigdy jej się nie ma schować. Puścić. Nie ma jej się puścić. Ciągle ją ma trzymać. Ale, braterstwo, przebywamy w tych miastach ucieczki, na takich konwencjach, w społeczności, podróżujemy. Bóg nam błogosławi, tak jak brat Darek nam tłumaczył. To jest piękna nauka, która wraz z ofiarą Chrystusa te miasta i ucieczki mają bardzo wielki sens. Wydaje mi się, że taką myśl chyba rozumiemy. To może tą karteczkę odstawimy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 56. Ja nie będę czytał, bo braterstwo pamiętają. Zresztą w pytaniu jest werset. Abraham, ojciec was, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się z tego. Jak wytłumaczyć, że oglądał dzień Jezusa? No, wydaje mi się, że to nie... Bracie Heniu.
U Boga tysiąc lat na jeden dzień.
Tak, u Boga tak.
Miarą na pewno, ale kiedy składał ofiarę swojego syna, to oglądał dzień, czas Pana Jezusa, kiedy złożył życie za rezerwę. Myślę, że on to wiarą.
Dziękuję. Ja, braterstwo, muszę się zgodzić, ale ja bym jeszcze coś dodał. Kiedy widział dzień Chrystusowy? Mówi, żądał i oglądał. No ale jak mógł oglądać, kiedy nie było jeszcze go? Jeszcze go nie ma. Jest już dzień Chrystusowy? Nie. Dzień Chrystusowy to jest czas wieku jaki? Tysiąclecia. Czasów swoich. Tak. Właśnie, dzień Chrystusowy, braterstwo, to jest... Co będzie, innymi słowy, co będzie się odbywało w dniu Chrystusowym, braterstwo? Zmartwychwstanie rodzaju ludzkiego. A w czym zobaczył Abraham zmartwychwstanie? Kiedy swojego syna podejmował z ołtarza żywego. I tak tłumaczy to święty apostoł Paweł, że w podobieństwie zmartwychwstania wziął go. I to jest ten dzień Chrystusowy. Tak wydaje, tak się nauczyłem w tej społeczności, braterstwo. I myślę, że póki co, to chyba zdania nie zmieniamy. Że to jest dobre, to jest piękne tłumaczenie naszej społeczności, gdzie jest ta największa nadzieja dla rodzaju ludzkiego pokazana. Nie tylko śmierci, to jest konieczności, ale przede wszystkim zmartwychwstania. Nie tylko zmartwychwstania Pana Jezusa, ale zmartwychwstania wszystkich ludzi. Nie można. Ja ustaliłem zasady wcześniej. Bardzo przepraszam, ale nie można. Co znaczy, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony ani w tym wieku, ani w następnym, czyli w przyszłym. Jak wiemy, to jest z Ewangelii, że nie będzie przebaczony. Co znaczy, że jesteśmy... To może za chwilę, bo to jest drugie pytanie, widzę. Co znaczy, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony ani w tym wieku, ani w następnym? Bracie Darku. Taki trochę werset, którym czasami straszą ludzie nas, czy dla nas taki strasznie brzmiący, prawda?
Każdy z nas jest odpowiedzialny za światło, które Pan Bóg mu objawia. Jeżeli otrzymujemy zrozumienie mocy przyszłego wieku, jak apostoł Paweł myśli, że będzie to mówił, świadomość usprawiedliwienia, zastosowania zasługi naszego Pana, a potem bierzemy sobie to jako zakręt pospolitą, to myślę, że to jest grzech przeciwko właśnie mocy Bożej, tego światła, które otrzymujemy w pełni. Takie świadome postępowanie kwalifikuje człowieka na właściwie śmierć której nie ma wybawienia. Ponieważ świadomie odrzucana jest wtedy nauka o zbawieniu w imieniu Pana Jezusa, w imieniu którego wszyscy otrzymują żywot wieczny. Jeżeli ktoś świadomie, rozumiejąc tę naukę, ją odrzuca, to po prostu podpada pod tą kategorię grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli pomocy Bożej, bo jest to moc przyszłego wieku, tak to apostoł Paweł określa w liście do Efezjan.
Dziękuję. Braterstwo, no chyba się zgadzamy z tą myślą, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to doprowadza do śmierci wtórej. Ale braterstwo, tak naprawdę to musimy sobie wstawić pytanie inne jeszcze. Bo brat tu powiedział bardzo dobrą rzecz, że to jest grzech przeciwko świadomości. A ja mam teraz pytanie, nie podnoście ręk się zgłaszając, ile razy żeście zrobili coś, wiedząc, że to jest niedobre? Ile razy? Zdarzyło się wam czy nie? Zdarzyło się? Zdarzyło się. Czyli świadomie coś żeśmy zrobili. Braterstwo, w myśl takiego pojmowania Biblii nikt z nas nie ma szansy. Dlatego to jest złe pojmowanie. To jest złe pojmowanie. To, że nie będzie przebaczone, to jest na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, tak jak brat Darek tu powiedział, świadomie. Przeciwko poznaniu, jeżeli ktoś świadomie grzeszy, to krew Jezusa Chrystusa nie zmazuje tego rodzaju grzechów. Ale mamy z powrotem, ten wątek wraca, że to co, szansy nie ma? Jest, braterstwo. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu będą ukarane i muszą być odpokutowane. I w tym wieku, i w przyszłym. Jeżeli ktoś świadomie zgrzeszy w wieku przyszłym, to braterstwo będzie od razu karany i albo się opamięta i zmieni swoje życie i będzie zdążył do doskonałości, albo się nie opamięta i wtedy będzie wtóra śmierć. A do nas, braterstwo, nie jest ta sama zasada? jest ta sama zasada. Dokładnie jest ta sama zasada, że bierzemy Ducha Świętego, Ducha Poznania, nie będziemy tego tłumaczyć, i najpierw czy apostoł Paweł mówi, że łatwo zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Że kto może zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? No. Nikt nie rzecze w sercu swoim Jezusa być przekleństwem, dopóki go ma. Czyli my rozróżniamy, braterstwo, taką drogę, że najpierw tego Ducha Świętego mając, tą świadomość, zaczyna go się zasmucać. Temu Duchowi Świętemu jest smutno. Następnie grzesząc, trwając w tym grzechu, zaczyna go się zagaszać. I jak się go będzie ciągle gasiło i gasiło ten ogień, to w końcu się co? Zgaśnie. I to będzie wtóra śmierć. Ale te wszystkie pozostałe, braterstwo, przykłady, jeżeli ktoś z nas świadomie cokolwiek zrobi przeciwko prawu Bożemu, będzie ukarany. I każdy z nas, drodzy braterstwo, powinien wiedzieć, co go w życiu spotyka i czy go czasami coś nie spotyka za to, że coś świadomie zrobił. To każdy z nas musi rozsądzić, dlatego ja nie chciałem, żebyście podnosili ręce do góry, ale chyba rozumiemy, że jest coś w ofierze Chrystusowej, te wszystkie rzeczy, grzechy od nas niezależne, wynikłe z upadku Adamowego, która zmywa krew Chrystusowa i ofiara Pana Jezusa, ofiara okupowa, ale po wzięciu znajomości, jeżeli grzeszymy, nie ma przebaczenia, musi być kara zapłacona. A jeżeli będzie kara niezapłacona, ktoś uparcie będzie grzeszył po wzięciu znajomości, mimo kary boskiej, dojdzie do stanu, w której śmierci, tak samo jak rodzaj ludzki. Ja bym powiedział, braterstwo, znając takie tłumaczenia i takie zrozumienia w naszej społeczności, to ja zawsze, patrząc na was, mogę powiedzieć tak. Cieszę się, że tu trafiłem. Cieszę się, że mogę być w takiej społeczności, która ma tak piękne wyrozumienie. Bo inaczej ludzie z tymi wersetami się co? Straszą. Jeżeli powie sobie ktoś, no zgrzeszyłeś świadomie, nie masz szansy, no to, braterstwo, ja jestem pierwszy, który czasami zrobię coś i wiem, że nie powinienem zrobić. To by było straszne. Przepraszam. Co znaczy słowo, że jesteśmy ochrzczeni w śmierci Jezusa? Bracie Walenty.
Ja może czytam werset z Galacjan, na szybko znajdę. To jest rozdział trzeci, bo często czytałem z listu do Rzymian, powiem, że z listu do Galacjan to jest dobre do czytania. A gdzie przyszła wiara, to jest rozdział trzeci od 25 werset. A gdzie przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I dalej pisze, nie ma Żyda ani Greka i tak dalej. Śmierć Chrystusa to znaczy się dokładnie śmierć, że chcemy złożyć swoje życie w ofierze i umrzeć wraz z Chrystusem po to, żeby z Nim żyć w jednym ciele. I oprócz całej tej służby ofiarniczej, która bardzo często w tematach przed chrztem jest wspominana, myślę, że istotną rzeczą jest to, żebyśmy z pełną świadomością wiedzieli, że należy pozbyć się własnego ja. Czyli jakby odciąć naszą głowę, a za własną głowę wziąć głowę naszego Pana Jezusa Chrystusa, głowę Kościoła. Czyli jakby stać się częścią Jego ciała. Nie istnieje ja, Walenty, tylko jestem członkiem Jezusa Chrystusa, członkiem pomagająca.
Dziękuję. Może brat Paweł Lipianin. Czy, bracie Paweł, pytam się ciebie, bo ty znasz mój sposób myślenia. Czy my składamy Bogu ofiarę? Jak czasami mówimy? Jak my różnie mówimy? Czy ty możesz złożyć Bogu ofiarę? Czy kto składa ofiarę?
Ofiary składane przy kapłanie. Staramy się, chcielibyśmy częściej tej ofiary.
Właśnie. Taką myśl mamy, braterstwo. Wydaje mi się, że taką myśl wyraził również brat Walenty. Mówimy, cytujemy werset z listu do Rzymian. Proszę was, bracia, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Ale to jest to, stawiali to, wy ją złożycie? My ją mamy stawić. A najwyższy kapłan przychodzi, braterstwo, widzi to moje życie. I on popatrzy. Z różnej strony go obejrzy i powie, ja nie chcę takiego. To ja nie powiem, że to jest moje. Spojrzy na drugiego, jeżeli naprawdę służy Bogu, szczepia się, zanurza, o czym za chwilę powiemy, to braterstwo, to jest moje. To jest, on mnie rozumie. I biorę jego ofiarę, jego krew i wchodzę gdzie? Gdzie najwyższy kapłan wchodzi z krwią naszą? Do świątnicy najświętszej. Wchodzimy my tam? Nie. Czyli my nie składamy tej ofiary. To my nie jesteśmy sami swoi, ale jesteśmy drogo kupieni. Naszą ofiarę, którą my przedstawimy, Boże, daję Ci swoje ciało. To nasze ciało poświęcone musi wziąć Pan Jezus i zanieść przed Pana Boga i powiedzieć, to jest moje ciało. Dlatego mówimy, to godzinę brat Krawczyk tu służył nam, społeczność ciała Chrystusowego, żeby Pan Jezus chciał powiedzieć, że to zgromadzenie to jest moje ciało. Zapewniam was, braterstwo, chyba sami rozumiecie, że nie o wszystkich będzie chciał powiedzieć, że to jest moje ciało, bo mnie nie rozumie. On chodzi, może idzie za mną, dlatego, że je chleb, że cuda czyni, widzi. Idzie, ale on w ogóle idzie. Biblia mówi, nie niesie krzyża, naśladuje mnie, ale krzyża swojego nie niesie. W innym wypadku Biblia mówi, że niesie krzyż, ale nie naśladuje mnie. Nie zaparł samego siebie, różni są chrześcijanie. Ale ci, co wejdą dokładnie tak, jak Pan Jezus chce, to weźmie nasze ofiarowane życie i powie, to jest moje życie. Bo jeszcze w międzyczasie, bracie Heniu, co z nim zrobił? To, jak wziął to nasze, to jeszcze je wziął i co zrobił? Usprawiedliwił. I apostoł Paweł mówi, jeżeliśmy umarli z nim, to jesteśmy dopiero jacy? Usprawiedliwieni. Ten, który umarł w Chrystusie, jest usprawiedliwiony. Nie ten, który nie umarł, który idzie tylko, to jest tak zwane usprawiedliwienie przypisane, ale który umarł, jest usprawiedliwiony. A jeżeli jest usprawiedliwiony, bracie Paweł, to od tej momentu jest uznany przed Bogiem jako doskonały. Dlatego apostoł Paweł mówi, bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Bo to nie jest nasze. Wy nie jesteście sami swoi. Pan Jezus was wziął i powiedział, to jestem ja. To jest Chrystus. Dlatego nie, braterstwo. Czasami mówimy tak i brat tu nas przestrzegał. W drugim czy trzecim zdaniu powie, a ja tam czasami sobie będę inaczej myślał. Ja się nie będę z braćmi zgadzał. Braterstwo, czy chcemy być w ciele Chrystusowym, czy nie chcemy? Tylko od nas zależy. Tu nie ma przymusu. I rezygnacja ze swoich praw i przywilejów jest podstawowym elementem bycia w ciele Chrystusowym. Bo Chrystus to jest nic innego jak pomazaniec. Pomazaniec, który czynił wolę Bożą. I teraz brat Walenty tu wspomniał z listu do Galatów, ale ja, braterstwo, przytoczę jednak te z listu do Rzymian. Ażaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Co to jest, że w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni? Ile godzin Pan Jezus umierał, braterstwo?
Sześć
umierał.
Trzy i pół roku.
No, nie wiem, ile 3,5 roku ma godzin, ale przez 3,5 roku był w stanie śmierci. W stanie umierania. I dlatego powiedział do matki synów Zebedeuszowych, to chyba jeden z pierwszych tu wykładów, że mówi, co chcecie? Nie moja rzecz. Po prawicy, po lewicy, to nie ja, to ojciec, bo ja sam dostanę nagrodę, jeśli dostanę. Ale mówi, chrztem, który ja się chrzczę. I co jeszcze powiedział? Kielich, który ja piję, wy pić będziecie. Ale czy będziecie tu, czy tam? To nie. A mówił to do apostołów barankowych, o których było wiadomo, że pójdą i staną się ciałem Chrystusowym. Czyli przez 3,5 roku Pan Jezus był w stanie chrztu, a chrzest przedstawia śmierć. Jeżeli mówimy, jest pytanie, co to znaczy, że jesteśmy ochrzczeni w śmierć Chrystusa? Jesteśmy ochrzczeni w sposób Jego życia, sposób Jego postępowania, sposób ten, że ciągle rezygnował ze swoich praw i przywilejów przez 3,5 roku swojego życia. Że my na wzór Pana Jezusa chcemy rezygnować ze swoich praw i przywilejów. Że nie będziemy dochodzili swoich roszczeń, swoich jakichś tam... jakichś słusznych racji czy niesłusznych, bo Pan Jezus ciągle z tego rezygnował. W prawy policzek, w lewy, tu któryś z braci służył na ten temat. Braterstwo to jest śmierć Chrystusowa. To nie te 6 godzin. 6 godzin były straszne. To były straszne godziny. Ale dla Pana Jezusa strasznym było te 3,5 roku. Dlaczego? Bo On przyszedł do swojej własności, a właśnie Jego go... No, nie przyjęli, to jest jedna rzecz. Ale ukrzyżowali, to jest druga rzecz. A człowiek najbardziej w życiu potrzebuje, ja często to podkreślam, bracia znowu z naszego zboru będą wiedzieli, potrzebuje czegoś takiego jak zrozumienia. Potrzebuje zrozumienia. Pan Jezus czekał. Pamiętacie te wykłady o Marii? O Marii wykłady, która... była tą czującą kobietą, która czuła potrzebę ciepła w Panu Jezusie. Ona chciała Mu ciepło okazać, że Go rozumie. On nie potrzebował ani modlitwy może za bardzo, ani jakiegoś tam ratowania, bo nie chciał być ratowany, bo on na to przyszedł, ale potrzebował zrozumienia. I braterstwo, śmierć Chrystusa to jest zrozumienie tego. Dobrze, idziemy dalej, bo... mamy parę jeszcze pytań. O, tego nie widziałem pytania. Dlaczego w tych kalendarzach, to dla Piotra Krajcera będzie, bo ja w tej chwili nie wiem, ale może będę. Dlaczego w tych kalendarzach biblijnych na rok 2013-14 i 14-15 z cyklu podróże z Biblią podane jest, że pamiątka i rocznica ostatniej wieczerzy jest 13 Nisan? W broszurce do Wielkanocy Pascha jest myśl podana, że ponieważ u Żydów nowy dzień zaczynał się po godzinie 18, było to możliwe, że Pan Jezus spożywał ostatnią wieczerzę i ustanowił pamiątkę jeszcze w tym samym dniu, umarł na krzyżu i był to 14 Nisan. A może chodzi o to, że w Izraelu obecnie inaczej jest liczona doba jak w starożytności. Dobrze. Zrozumiałeś? Jeszcze raz. Proszę Cię.
Dlatego 13 Nisan, bo w Izraelu inny jest sposób liczenia naszej doby. My dobę liczymy od godziny 12 w nocy, od 0 godzin, czyli 12 w nocy do 12 w nocy. Czyli według dzisiejszego sposobu liczenia to jest to dzień 13 Nisan, a według hebrajskiego sposobu liczenia i biblijnego 14 Nisan zaczyna się o godzinie, gdy zapada zmierzch, czyli około godziny 6. Czyli w kalendarzu, gdy popatrzymy, w naszym kalendarzu, jest to data 13 Nisan. Natomiast o godzinie 6 rozpoczyna się dzień 14 Nisan i stąd jest ta różnica, że po prostu my inaczej liczymy czas. I tak de facto to 14 Nisan dopiero zaczyna się po zmierzchu.
Braterstwo, rozumiecie to? Ja myślę, że taka jest u nas tłumaczenie. Wydaje mi się, że to jest tak oczywiste. Ja w zupełności się zgadzam z tym, co Bradford powiedział. Po prostu doba u Żydów nie zaczyna się o 24, tak jak u nas, tylko zaczyna się o godzinie 18 naszej. To jest pierwsza godzina doby żydowskiej, dlatego jakbyśmy dzisiaj wzięli dzisiejszy dzień, to co brat Piotr powiedział, to dzisiaj przykładowo może być 13 Nisan w tym momencie jest 13, a po godzinie 18 jak się rozjedziecie, to będzie już 14. Cała filozofia, to nie jest trudne. PTSW przeczytać 2 razy, przespać się z tym 5 razy i się zrozumie to. No, my jesteśmy inaczej. To było dosyć, ja może tak trochę lekko, to jakby braterstwo nie rozumieli, że ja to lekceważę, nie? W narodzie żydowskim jakby nie było tego sposobu liczenia, to by nie było możliwości przedstawienia nam bardzo wielu rzeczy. to by nie było możliwe, żeby Pan Jezus tej samej doby, której był, spożywał baranka paschalnego, stał się również poza figurą. Tej samej doby. Nie byłoby możliwe, aby było według naszego sposobu. Dlatego Bóg, ja czytałem raz takich ludzi, którzy mówią tak, a Bóg uparcie i mówił, że dziesiąty dzień siódmego miesiąca, czyli dzień pojednania, będzie się zaczynał wieczór. Wieczór dziewiątego. Uparcie mówi, tak mówi, uparcie powtarza. Pamiętaj, że dziesiąty to się dziewiątego. I od tego momentu zaczynasz płakać. Po co? Bo on wiedział, że za tysiąc lat przyjdzie wypełnienie rzeczywistości. Jak nie będzie tego, to nie będzie pasowało. A u Boga musi, braterstwo, być wszystko tak poukładane, nawet jak my tego nie rozumiemy. Tu do bankierów pytanie i do... Pytanie, czy pożyczka z banku jest z Egiptu? Bracie Heniu, no nie chcę powiedzieć, to jest do ciebie pytanie. Czy pożyczka z banku jest pożyczką z Egiptu? Tak jest pytaniem.
Tak, jest. A to dlaczego? Bo jedną nogą stoimy w Egipcie. Po to, żeby na konwencję do Beagratu przyjechać, musimy mieć egipskie pieniądze w kieszeni. Musimy się one starać, bo żyjemy na tym świecie. Prosił w swojej modlitwie, żeby Pan Bóg nas nie zabrał z tego świata, bo musimy żyć. Ale pożyczanie pieniędzy z Egiptu, korzystanie z tych pieniędzy stwarza dla nas ryzyko. I pokazuje to historia, że wielu, nawet z naszych braterstwa, przez pożyczanie pieniędzy z kredytu się miało kłopoty, czy ma kłopoty. Nie wszyscy, to nie jest znowu reguła, ale wielu. Dlatego apostoł Jakub mówi, że pieniądze nie są złą rzeczą, tylko mówi miłość do tych pieniędzy. Jeżeli za tą miłością do pieniędzy podążycie, to sprowadzi na was to, że się przebijacie wieloma boleściami i kłopotami. I myślę, że w kontekście tego można by było powiedzieć, co apostoł Paweł sobie powiedział, że umiem obfitować, umiem też umierzać się odwrotnie. W każdym razie o to chodzi, że powinniśmy często być zadowoleni z swojej sytuacji, w jakiej nas Pan Bóg postawił, umieścił, tak jak w poprzedniej godzinie mówił, że postawił nas na jakimś stanowisku, na jakimś części pracy. I nie możemy sami się teraz przestawiać za wszelką cenę szukać zmiany naszej sytuacji. Więc potrafienie znaleźć się od swojego miejsca.
No, dziękuję. Wydaje mi się, że oprócz tego pięknie to wytłumaczył Pan Jezus. Pan Jezus w pewnym momencie wziął monetę i co powiedział? Czyja to jest? Podobizna. I była czyja? Cesarska. Pieniądze są cesarskie. Pieniądze są myślą Egiptu, tego świata. To jest. Ale wiemy, jak to kończy, nie będę mówił o tym. Ale braterstwo, i wiemy dokładnie, że nam są one potrzebne. Tylko trzeba mieć zdrowy rozsądek. Nie wiem, i wielką łaskę od Pana Boga, żeby wiedzieć, ile czasami, gdzie pieniędzy wziąć. Żeby czasami sobie nie zrobić czegoś takiego, jak ja, braterstwo, czuję się, jak ja mam krawat. Czuję, że mnie ten krawat ciągle przeszkadza. Chociaż... Wiecie, to tak, jak się ma kredyt w banku, to się ma taki ten kredyt, który przychodzą odsetki, aby go przyciskał ciągle. To jest egipska pożyczka. Odsetki, łatwo się bierze cudze pieniądze, ciężko się je spłaca. Proszę, a swoje się oddaje, tak? Dziękuję, bracio. Tak, to jest prawda. Bierze się cudze, oddaje się swoje. Trudno. Wielu z naszych drogich nam braci, których szanujemy, wiemy, że ten problem mają. To nie jest to, że ja jestem mądrzejszy, bo ja nie mam pożyczki, bo brałem też pożyczki i ciągle bałem się, czy mi się uda spłacić. Jeżeli jest tylko możliwe, tak jak brat Russell mówi, masz dolara, żyj za dolara. Jeśli tak, masz. Masz 100 dolarów, żyj za 100 dolarów. Pamiętacie, braterstwo, tą myśl. Jest taka. Tam o truskawkach jest jeszcze powiedziane, ale nie ma czasu, ja nie będę mówił o tym. To truskawki wtedy zimą kosztowały dolara za czasów brata Rasla, to był majątek. To jest aniołami, jak to sługami, Hebrajczyków 1:7. To możemy przeczytać, bo może ten werset się rzadziej tłumaczy, a brat Franek się przygotuje do odpowiedzi. Hebrajczyków 1:7. A co się o aniołach mówi, który anioły swoje czyni duchami, a sługi swe płomieniem ognistym. Trochę tłumaczenia inne będą inaczej. No nie mamy aż tyle czasu, braterstwo, ale chyba wy macie inne te tłumaczenie. Jest na pewno, tu ktoś ma Biblię tysiąclecia. Pamiętamy tą myśl. Króciutko. Proszę, Franiu. Kto jest aniołami, a kto jest sługami?
Jedno i drugie, że tutaj nie ma podziału na sługi i aniołów, ale można to powiedzieć, że to wszyscy są aniołami, którzy wykonują dla wielu Boże.
Brat Dymit Kopak, jak żył, to często stawiał takie pytanie. Co to są aniołowie? I bracia z Białgardu na pewno pamiętają, że to są siły ożywione i nieożywione, które Pan Bóg używa do swojej, jak je chce, użyje. Użyje te siły. Użyje wiatr, ogień, wichurę użyje. To jest wszystko moce, które są na usługach naszego niebieskiego Ojca. On nie korzysta z nimi. Pamiętacie ten las w Morew, który zaszumiał? Pamiętacie tą historię? Mówi, ja przejdę. Jak na te morwy usłyszycie, to wiecie, że już jest wybawienie się wasze zbliża. Jak wyniszczał innych. To jest powietrze morowe. To wszystko, cokolwiek Bóg używa. Różne czynniki są boskim posłańcem. Bóg używa wszystkiego, cokolwiek chce. Bo ma siłę i moc sprawczą. A w pierwszym części mówi, a aniołowie są duchami usługującymi. To są te istoty, które są posyłane, przykładowo jak było posyłane do chociażby do Daniela. Pamiętamy tę historię, ale bardziej mi się podoba historia, jak przyszedł anioł do matki Samsona. Pamiętacie tą historię? Przyszedł do matki Samsona. Potem przychodzi drugi raz, złożyli mu w ofierze koziołka, tak? Żeby jadł. I co zrobił? No, wstąpił w ogniu do nieba, braterstwo. Pokazał, że on je pokazał wtedy, kto to jest, i wstąpił w ogniu do nieba. To był anioł. Pokazał, że się zdemalizował. Zdemalizował, tak. Dziękuję, poplątał mi się język. Taka jest myśl. Wydaje mi się w tym wersecie z wielu innych wersetów wynikająca. W Marka, inne pytanie. Marka 9:49. 9 rozdział, 49 werset. Marka 9 rozdział, 49. Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie i każda ofiara solą osolona będzie. Bracie Piotrze, mi się wydaje, że coś kiedyś mówiłeś na ten temat. Może się mylę.
Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że do każdej ofiary była dodawana sól. Jeżeli mówimy, że każda ofiara solą osolona będzie, że każdy człowiek ogniem osolony, czyli nasza ofiara, która płonie, również musi zawierać tą symboliczną flór.
No nie wiem, czy brat Piotr skończył jeździć? No, to brat Franek jeszcze coś chce dodać.
To znaczy tak, no ile dobrze pamiętam, to znaczy każda ofiara to jest przytoczone tutaj z Mojżeszowej, aczkolwiek w najstarszych manuskryptach się ten werset bodajże, ta część nie znajduje, jeśli dobrze pamiętam. Ale tu musimy popatrzeć, że pewien sens jest tutaj. Kiedy czytamy dalej, mówi, jeśli cię ręka gorszy, odetnij ją, bo lepiej jest wyjść jednorękiemu do królestwa, niż mając dwie ręki. I dodajmy teraz, a każda ofiara ma być solą osolona. I tak jakbyśmy przeanalizowali te wersety wcześniejsze i dlatego tutaj mówi, że nie, każdy człowiek ogniem ma być osolony. Że pewnego rodzaju doświadczenia, aczkolwiek będziemy przechodzić trudności, ale mówi, lepiej wejść, coś stracić teraz do królestwa, niż posiadać, być w tym kompletnym, jak tutaj mówię, bo chodzi tam i o to, chodzi o inne rzeczy. I myślę, że tutaj mówi o takim osoleniu. Jest to coś troszeczkę inaczej niż czytamy u Mateusza, gdzie mówi, że wy jesteście solą ziemi, a tu mówi dalej, mówi, aby sól była wewnątrz was.
No, dziękuję. No, bardzo podobnie rozumiemy chyba, braterstwo, wszyscy. Inaczej czytając by można tak było powiedzieć, że każdy człowiek osolony będzie ogniem. Czyli każdy człowiek przejdzie przez ogień. A ogień co robi? Sprawuje co? Doświadczenie. Aby doświadczenie wiary daleko większe niż złoto, ale co? Przez co doświadczają? Przez ogień doświadczają. Właśnie dlatego ogień to jest nic innego doświadczenie. Każda ofiara przejdzie próby i doświadczenia. Przejdzie. Mówię, a z drugiej strony każda ofiara solą osolona będzie. Czyli sól była dawana do tego, żeby nie się nie psuło. Czyli będzie czynnikiem konserwującym. I nasze braterstwo, różne przeżycia, różne doświadczenia, które przechodzimy, one mają jaki cel, Biblia mówi? Żebyśmy stali się słabszymi czy jakimi? Silniejszymi. I to jest cała myśl, którą Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziesz przechodził przez ten ogień, jeżeli ta sól się będzie na ciebie sypała ciągle, ona będzie nieprzyjemna, ale z drugiej strony będziesz zdobywał doświadczenie wiary, że jak przyjdą tam jakieś kłopoty, to ty się od razu nie ugniesz. A jak roślinka, kiedyś były wykłady o takich roślinkach, które rosną w takich szklarniach pięknie, no my mieliśmy kwiaty z domu, wyniosłem ogrodnik, skądinąd trochę wyniosłem kwiata i postawiłem na słońcu w upał. Bratestwo, i co się stało? A taki sam kwiat wziąłem i w cieniu postawiłem na zewnątrz domu i przeżył. Braterstwo, to jest ta myśl. To jest ta myśl, że Bóg nie od razu zsyła takiego dużo, tylko tak powoli, powoli posypuje nas solą, żebyśmy doszli. W Tarnowie na konwencji, braterstwo, to pamiętacie, jeśli byliście, powiedziałem, że wielkość naszych prób i doświadczeń stanowi o wielkości naszego charakteru. I bracia, którzy przechodzą bardzo wielkie doświadczenia, to nie znaczy, że oni nagrzeszyli. Nie, ja się z tym bardzo nie zgadzam. Wręcz uważam, że mówienie takich rzeczy publicznie, jakby ktoś mówił, to jest nadużyciem tego miejsca. A największe doświadczenia to przeszedł, drodzy braterstwo, kto? Pan Jezus. A nagrzeszył? Nie nagrzeszył. A to stanowiło jego wielkości, jego charakteru. Pod jakim przymierzem byli godni święci Starego Testamentu i pod jakim się rozwijali? No. Bracie Piotrze, proszę cię. Jeszcze raz ci przeczytam, bo ty akurat wiem, że nie czytałeś. Pod jakim przymierzem byli godni święci Starego Testamentu i pod jakim się rozwijali? No. Może coś powiedzieć?
No, na pewno nie są teraz nie byli pod nowym przymierzem. O jakich teraz świętych mówimy? Bo byli święci, którzy żyli w wieku żydowskim.
Tak.
No i oni byli, ich obowiązywał również zakon. No ale byli tacy święci, którzy żyli
wcześniej.
No i teraz, czy oni nie byli pod przymierzem? Też byli pod przymierzem.
No. To pod jakim się rozwijali? Bo to jest tak wstawione. A może braterstwo, bracie Piotrze, w pytaniu jest błąd? No. Co ci sugeruje?
No właśnie, ja też mówię, że jak żyli pod zakonem, to ich obowiązywało ich przymierze zakonu. A ci, którzy byli wcześniej, no ich przymierze zakonu nie obowiązywało. Także sposób sformułowania pytania.
No dobrze. Braterstwo. A Pan Jezus pod jakim przymierzem to się żył, jeżeli byśmy tak mieli powiedzieć? Pod jakim? A zakon komu jest postanowiony? Jak mówi apostoł? A Pan Jezus był grzeszny? No nie był. No proszę, Darku, proszę, bo chcesz powiedzieć, proszę.
To właśnie myśl, którą Gadrasel wyraził, że wszystko to, co Pan Bóg miał do dania człowiekowi, przekazał mu przymierzu Abrahamowi. Czy ci, którzy żyli przed Abrahamem, również to przymierze mieli? Ja myślę, że w pewnym sensie tak, bo to była obietnica życia wiecznego, którą Pan Bóg nawet już Adamowi pozostawił w bardzo ukryty sposób. Ale myśl, która wyraża to, że błogosławieństwa, wszystko, co Pan Bóg miał dla człowieka, przekazana została w przymierzu Abrahamowym, nie osobiście odpowiada, dlatego że wiemy, że to przymierze ono obejmuje zarówno fazę duchową, jak i fazę ziemską. Kiedy zastanawiałem się nad tym, to nawet myślę, że kiedy tak dobrze się wczytać w ten fragment Słowa Bożego, który mówi o Abrahamie, to Pan Bóg rozpoczyna obietnicą właśnie w rozdziale 12, potem mówi o przymierzu ofiary, które zapisane jest w rozdziale 15, a w końcu w rozdziale 17 mowa jest o przymierzu obrzeski, która, ja rozumiem, jest obrazem na nowe przymierze. Kiedy każdy, kto chce żyć, musi się obrzezać i żyć w tym zobowiązaniu. Także myślę, że wszystko, co zostało dokonane później, zarówno w odniesieniu do naszego Pana, było objęte tym błogosławieństwem, tą obietnicą, która istniała od początku, a w sposób szczególny ukazana została Abrahamowi jako ojcu wiary całej ludzkości.
Dziękuję. Braterstwa, ja chcąc te wszystkie wypowiedzi pojednać, to bym powiedział tak. Pod jakim przymierzem byli? To bym napisał, nie wiem, Achonkisz Jerzy, podpisany, no, skorzystam, to by było tak. Żyli w czasie przymierza, bo mam na uwadze, jeżeli wspominam, w jakim czasie przymierza, to przymierza zakonu. To jest, żyli w czasie przymierza zakonu. Oni żyli. Najwięcej tych wymienionych żyli, chociaż to, jak słusznie było powiedziane, żyli też i przed, o których apostoł Paweł wspomina. Pięknie to braterstwo jest wytłumaczone tak zwanej w ofierze czerwonej jałowicy. Pamiętacie tą ofiarę? No, starsi chyba pamiętają, młodsi może troszeczkę mniej, ale pamiętamy, że tam jest powiedziane tak, że weźmiesz od narodu izraelskiego jałowicę jaką? Płową. Jałowicę płową. A płowa to jest jaka? Czerwona, ta, taki czerwony taki kolor, no ceglasty, no coś takiego. Przynajmniej takie ma znaczenie, na ile pamiętam. Zresztą to była cała hodowla takich krów tam w Izraelu, ale to już jest zupełnie coś innego. I było powiedziane, że jaki warunek, jaki ona musi spełniać, że musi być czerwona, to jest jedna rzecz, i nie płodząca w jarzmie. A jarzmem dla człowieka niedoskonałego jest co? A co jest brzemieniem? Jeżeli grzech jest jarzmem, to co? Co dla człowieka grzeszącego jest jarzmem braterstwa? A dla Pana Jezusa nie było jarzmem. Prawo Boże, przykazania, to wiązało ich, człowieka ograniczało wolność, bo doskonałemu nie potrzeba jarzma, bo on wie, jak ma żyć. Adam miał jarzmo? Nie, bo on miał jarzmo wypisane, przepraszam, prawo wypisane na sercu. I on nie chodził w jarzmie. W jarzmie zakon jest postanowiony ludziom grzesznym. I tamta myśl jest właśnie pokazana. To było zabite przed Eleazarem kapłanem. Wzięte tam, pamiętacie, były hizop, jeżeli dobrze pamiętam, drzewo cedrowe, bo wiecznie zielone, i jeszcze karmazyn. Dwakroć farbowany. Tak, karmazyn był dwakroć farbowany. Pokazuje, że znajdowali się pod podwójnym przekleństwem jako członkowie rodzaju adamowego i rodzaju żydowskiego. Że potrzebują oczyszczenia, tak jak i wszyscy ludzie. I mają pragnienie czego? Miał pragnienie Abraham i wszyscy inni? Żywota wiecznego. I kapłan, jak to wszystko zrobili, wziął jeszcze wody żywej. A wodą żywą to kto jest?
Jezus.
Jezus. Jam jest studnią wody żywej. I wziął trochę popiołu. Tego popiołu, tej historii. I co zrobił? Bratezo, co zrobił wtedy Eleazar? No bo jeżeli nie pamiętamy, to nie ma tłumaczenia. No bo tu jest problem, żeby pamiętać. Po kroku w kierunku przybytku. Było tak? Było tak. Czyli w gruncie rzeczy na podstawie tego tłumaczymy tak, że święci Starego Testamentu żyjący w czasie wieku Ewangelii byliby na pewno kim? Klasą Kościoła. No raczej na to pokazuje, bo oni żyli przyszłością. Oni nie żyli w czasie zakonu, ale żyli przyszłością. A pamiętacie, jak jest zapisane w liście do Żydów? W 11 rozdziale, kiedy mówi o Abrahamie, to jest powiedziane, że co ten Abraham zrobił? Proszę Paweł, pamiętasz? Ale co, tak, ale co zrobił najpierw? Wyszedł i miał za się dosyć czasu z powrotem wrócić. Rozmyślicie, ale on nie, on czekał. Bóg go doświadczał, a on czekał miasta, czyli czekał Królestwa, czekał zmartwychwstania, bo on oglądał Dzień Chrystusowy. Czyli braterstwo tak naprawdę, to oni nie żyli pod żadnym przymierzem. Ja się zgadzam z tym, co było tu powiedziane. Dzięki przymierzu Abrahamowemu, którym wszystko jest przewidziane, bo to jest przymierze błogosławieństw, to właściwie nie jest przymierze, tylko to jest umowa, że ja wam będę błogosławił. Bóg na tej podstawie dla tej klasy ludzi przewidział błogosławieństwa w czasie wieku tysiąclecia, że oni wstaną do życia już nie na sąd. Tak chyba ogólnie to było, jest tłumaczone. Ja przepraszam może, że niedokładnie, ale wydawało mi się, że dzisiaj chyba mi się uda wszystkie odpowiedzi jakoś przynajmniej troszeczkę wspomnieć. Czy aniołowie znają nasze myśli, bracie Paweł? Myśli twoje znają, czy nie? Tak. Zaskoczyłeś mnie. Byłem pewien, że wiesz. No przepraszam bardzo. Brat Paweł nie wiedział, nie zna pytań. Bo czasami trzeba trochę jednak pomyśleć. Bracie Heniu, znają nasze myśli, czy nie? Przychodzą na zebrania i co? I słuchają. Dlaczego się nie spytają no brata Walentego w domu? Nie wejdą mu w mózg i go się nie spytają. Nie mają prawa wchodzić w mózg. W mózg mógł wejść kto? Bracie Heniu? Pan Jezus wiedział, co jest w sercu i on mógł wniknąć w serce. To jest im ograniczone. Oni mogą się dowiedzieć zamysły planu Bożego odnośnie tego, co się dowiedzą zgromadzenia. Zresztą możemy o tym może troszeczkę później szerzej porozmawiać, jeżeli ktoś z braterstwa będzie chciał. No, dowód na pewno najlepszy jest, braterstwo, w tym, że aniołowie nie wiedzą, wiecie w czym, bo może żeby nie było dwuznacznie, że to jest dobra myśl. Braterstwo, w wypadku ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakby szatan wiedział, że śmierć Jezusa będzie jego największą porażką, to co, jak myślicie, co by robił? Otoczyłby go, nie wiem czym, ludźmi najlepszymi, jakby go w dzbanuszku trzymał, żeby mu się przypadkiem nic nie stało, prawda? A on myślał, że jak go zabije, to mu krzywdę zrobi. Świadectwo nie. To jest dowód, że nie znają. Oni nie znają myśli Bożej. Myśl Boża może być wyrażona poprzez zgromadzenie, nie poprzez jednostkę, braterstwo, to ciągle chcę wam podkreślać, że nie ma wśród nas tak mądrego, że będzie tłumaczył braciom to, co powiedział tu brat Franek. Nie zgadzam się, że będzie tłumaczył. Nie, nikt nie tłumaczy z nas. I my możemy sobie pomówić to, co się uczymy w zborach naszych, braterstwo. Dlatego bracia starsi są przedstawicielami zboru i mają powiedzieć myśli zgromadzeń. Że tak wierzymy. Ja cieszę się, ja to ciągle powtarzam, ale cieszę się, że jestem w społeczności, której myśli mogę wyrażać. To nie są moje myśli. Ja się o nich dowiedziałem i dlatego się cieszę. Dobrze, idziemy dalej. No ta osoba, która stawia to pytanie, to chce mi, widzę, pomóc. Myślę, że to jest ta sama. Ja przeczytam tylko. Bo to jest trzeci raz to samo pytanie. Jak zrozumieć odpowiedź Pana Jezusa do uczniów? Ewangelii Jana, 11 rozdział, od wersetu 9 do 10. Bracie Heniu, przeczytaj. Co myślimy, czytając słowa Tomasza, werset 16? Pójdźmy my, abyśmy z nim pomarli. Chodzi o ocenę jego postawy. Tu jest troszeczkę coś więcej. To jest trzeci raz to pytanie wstawione. Tak. 11 rozdział od 9 do 10.
Odpowiedział Jezus. A już nie 12 jest godzin dnia. Jeśli kochać we dnie, nie obrazi się, bo widzi światłość tego świata. A jeśli kto chodzi w nocy, obrazi się, bo w nim światła nie masz. To powiedziawszy potem, że do nich Łazarz, przyjaciel nasz, śpi. Ale idę, abym go ze snu obudził. Wtedy rzekł uczniowie jego: Panie, jeśli śpi, będzie zdrów. Ale Jezus mówił o śmierci jego, lecz o nim niemali, iż o zaśnięciu snem mówił. Wtedy im rzekł Jezus jawnie: Łazarz umarł. I raduje się dla was, nawiasie, abyście wierzyli, że tam nie był, ale pójdziemy do niego. Rzekł zatem Tomasz, którego zwano Dydymus, współuczniom: pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli.
Dziękuję. No ja już prosiłem, że póki co ja nie znam odpowiedzi. Może, jeżeli chodzi o ocenę tych słów, postawy, no to byśmy powiedzieli, że dobrze. Oceniamy, że ktoś to powie, no chodźcie razem z nim, tam jest tragedia w rodzinie, będziemy dzielić ich troski przez powielanie ich śmierci. No może ktoś powiedzieć, że dobrze, drugi może powie, no może niekoniecznie, bo współczuć nie trzeba umierać. No to braterstwo jest różnie. Ja tak naprawdę myślę, ale nie będę tego tłumaczył, bo nie wiem. Mówię, że cała odpowiedź jest w wersecie 15, który mówi tak: raduję się dla was, abyście wierzyli, żem tam nie był, ale pójdziemy do niego. I myślę, że tu jest odpowiedź. A kiedyś spróbujemy może trochę szerzej na to powiedzieć. Ja przepraszam tą osobę, bo myślę, że to jest to sama. Może by nam kiedyś powiedziała. Albo niech, wstawiając pytanie, trochę więcej napisze. No. Dlaczego święty Paweł stosuje do braci w Chrystusie słowa proroka Jeremiasza dotyczące nowego przymierza? No, to jest z listu do Żydów, 10 rozdział, od wersetu 16 do 19. Bracie Heniu, jak masz? To ty tam szybciej szukasz na tym.
To jest przymierze, które... Od którego wersetu?
Od 16 do 19.
To jest przymierze, które postanowię z nimi po moich dniach, mówi Pan, dam prawa moje do serca ich, a na myślach ich napiszę je, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A gdzie jest odpuszczenie ich, już ci więcej ofiar nie potrzeba za grzech. Mając wtedy, bracia, wolność, wynieść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą on poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
No, dziękuję. Bracie Piotrze, pomożesz? Czy chcesz się zastanowić? Dobrze. Bracie Franio. No czas ucieka, musimy troszeczkę przyspieszać. Ale podobne pytanie było w Budziarzach też.
chodzi, że to przymierze, które zostanie postanowione z nimi po tych dniach, czyli po wieku Ewangelii. I ten werset, który tam mówi, że gdzie jest odpuszczenie, już nie potrzeba ofiary za grzech. Ja myślę, że ofiara za grzech dobiegnie wtedy już końca, kiedy zostanie ustanowione przymierze z narodem izraelskim. Bo dalszy ciąg mówi już o wierzących w wieku Ewangelii, że mamy wolność iść do świątnicy.
Dziękuję. Braterstwo, ja myślę, że cały problem ma pytający w tym, że nie czyta od wersetu 14. Być może 12, ale na pewno już 14. Tak, a 12, słusznie brat podpowiada mi. Lecz ten jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy na wieki siedzi na prawicy Bożej. Braterstwo, o jakiej ofierze mówi? Mówi o Panu Jezusie, który jedną ofiarę ofiarowawszy siedzi na prawicy Bożej na wieki. Jaką ofiarę złożył? Jeszcze raz. Mówiliśmy już dzisiaj. No. Ofiarę? Poszedł do nieba i złożył ofiarę swojego ciała, całego Chrystusa. Kiedy modlił się modlitwą arcykapłańską, to prosił za ludźmi, za apostołami i za tymi, którzy dzięki nauce apostolskiej uwierzą w Niego. I wtedy powiedział jaką myśl. Bo chcę, Ojcze, żem gdzie ja będę i oni ze mną byli. Czyli prosił za kim? Za apostołami tylko?
Za Kościołem.
I kiedy ta modlitwa zasyłana była z tej strony, ale kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, to stał się, jak apostoł Paweł mówi, ubłaganiem za grzechy nasze, czyli czyje? Całego Kościoła wieku Ewangelii, nawet jak jeszcze tego Kościoła nie było, stał się ubłaganiem. Bo dopiero wybór Kościoła rozpoczął się, bracie Heniu, od kiedy? Od dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty wstąpił. I wtedy się rozpoczął wybór Kościoła. Ale braterstwo, czy był wtedy Kościół? Jest na pewno pytający, ma problem. Tak, wtedy był Kościół. Braterstwo, jeszcze Kościół był już 5000 lat temu. On już był wybrany. Rozumiecie tą myśl, na czym to rzecz polega? Bo co było najważniejsze? Proszę? Bardzo ważna ofiara, ale jest jeszcze dużo ważniejsza rzecz. Zamysł Pana Boga. Zamysł. Wola Boża jest uświęcająca. Jeżeli Bóg pomyślał, że będzie nowe stworzenie, to nie będzie go? To już jest to nowe stworzenie, chociaż 4000 lat trzeba czekać. To one już jest. Bo jemu wszyscy, co? Pamiętacie ten werset? Jemu wszyscy żyją. Nowe stworzenie było przewidziane przed założeniem świata. I dlatego jedną ofiarę ofiarowawszy, głowa weszła i siedzi. A jak weszła głowa, czy jest niemożliwe, żeby ciało weszło, braterstwo? Jest taka szansa, że niemożliwe? Nie ma. Wejdzie i ciało. Ty, a że wchodzi 2000 lat, to nie ma żadnego problemu. Bo Bogu, ja bym powiedział, Bogu się naprawdę nie spieszy. On ma nieśmiertelność i się nie spieszy. To nam się spieszy. I teraz, braterstwo, w czym problem ma pytający? Tak myślę. Bracie Paweł, proszę?
Nie, dlaczego jest zastosowany
tak. Bo żeby dlaczego? Bo żeby była krew, która będzie gwarantem nowego przymierza, to ta krew musi być co? Zrobiona, braterstwo?
Zastosowana.
Nie. Tu musi być pełne. I póki żyje pośrednik, czyli Chrystus póki żyje, nie głowa, tylko Chrystus, głowa i ciało póki żyje, to jeszcze nie ma krwi. Jeszcze w dalszym ciągu najwyższy kapłan, tak jak brałem tą mannę, chodzi z tą swoją ofiarą i dokłada do tego, na tą ubłagalnię, dokłada, aż włoży ostatnie 144 członka swojego ciała. I wtedy będzie krew pokropienia i wtedy rozpocznie się nowe przymierze. Bo żeby się mogło rozpocząć nowe przymierze, musi być przygotowana krew pokropienia. Lepsze rzeczy mówiące niż krew Pawlowa. Dlatego jest, Biblia mówi tu, po tych dniach, kiedy Kościół się wybierze, kiedy ta krew zostanie wniesiona, kiedy się to wszystko wypełni, kiedy wybór Kościoła się dopełni, to cytuję proroka Jeremiasza. To będzie po tych dniach. I zauważcie, braterstwo, czytający też powinien zauważyć taki tekst. Werset 19 to co powiada? I tu też ma odpowiedź. Mając wtedy, bracia, wolność, czyli prawo wnieść do świątnicy. Dlaczego mając? Bo jeszcze Kościół nie jest skompletowany. On jeszcze nie jest zebrany. Mając wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową. To mówi, wchodźcie, bo jeszcze nie ma krwi pokropienia, bo jeszcze się wybiera Kościół. Taka jest myśl. Bo jak się wybierze, to nawet jak się będziecie ofiarować nic, najwyższy kapłan powie, ja już nie chcę twojej ofiary, bo ma być 144 tysiące. I dlatego, braterstwo, po o tych dniach wyboru Kościoła będzie zawarte z domem izraelskim i z całym rodzajem ludzkim przymierze nowe. O, tu jest dłuższe, ale dzisiaj słabo coś dzisiaj widzę mimo wszystko. Dlaczego na stanie tysiąclecia przesunięto poza 1914 rok? A nie uznaje się go od roku 1874 inaugurującego. I teraz punkty są 7. Poznanie boskiego planu wieków. Drugie, tworzenie się społeczności z różnych wyznań chrześcijańskich. Uznania prawa Żydów do zbawienia poza chrześcijaństwem. Czas odpoczynku przez wzrost umiejętności. Prawodawstwo. Wprowadzenie referendum bez nacisków rewolucyjnych. 6. Ruch robotniczy broniący swoich praw drogą reform. I 7. Edukacja ludu, praca u podstaw. Zachariasza 14 rozdział, werset 6 i 7. Do czekania proszę, bo tam chyba jest ciemności gęstej nie będzie. Nawet nie czytam, nie mieliśmy możliwości za bardzo. Zachariasza.
Stanie się onego, że nie będzie światłości drogiej ani ciemności gęstej.
Tak.
To będzie dzień jeden.
Muszę się, braterzu, przyznać, że chętnie bym odpowiedział na to pytanie, ale ja go nie rozumiem. Nie rozumiem. Po prostu, żebym odpowiedzieć, muszę rozumieć to, co mam odpowiadać, a ja nie rozumiem. Są pewne rzeczy napisane, które rozumiem, ale dla całości myśli nie rozumiem. Dlaczego nastanie tysiąclecia przesunięte poza rok 1914? To bym powiedział, że rozumiem, że mówimy, przynajmniej ja tak uważam i wielu braci, że to należy do przyszłości. A nie uznaje się od roku 1874, czyli jako tysiąclecie. Uznajemy, braterstwo, jak siódmy tysiąc lat. Nikt nie uznaje, że nie ma siódmego tysiąca lat. Tylko siódmy tysiąc lat nie jest jednoznaczny z tysiącleciem Chrystusowym. To jest ta rzecz. I brat Russell tłumaczy dokładnie, że dopóki Kościół nie zostanie wybrany i drugie, dopóki szatan nie zostanie związany, a to, że nie został chyba, no nie ma cienia wątpliwości, braterstwo, to co? To nie mogło się rozpocząć tysiąclecie. A to, że się rozpocznie tysiąclecie, to jest dowód, braterstwo. No, mówiliśmy o nim na pogrzebie brata Juliusza Sygnowskiego. Jak się rozpocznie, to co się rozpocznie też? Widzieliście, że ktoś zmartwychwstał? No ja nie widziałem, braterstwo, tylko się nie rozpoczęło. Dlatego jest wybór Kościoła, wierzymy. I dlatego tak jest zrobione. Ale nie rozumiem tych pytań. Może jak pytający kiedyś coś więcej na ten temat powie, że jest poznanie boskiego planu wieków, nie jest dowodem tysiąclecia, jeżeli to miało być dowód. Tworzenie się społeczności z różnych wyznań chrześcijańskich, myślę, że tu chodzi o ekumenię, to nie jest dowód. No nie wiem, na co to ma być dowód. Na tysiąclecie, czy... Nie wiem, naprawdę nie rozumiem. Bardzo przepraszam tą osobę, ale nie rozumiem pytania. Chyba, że bracie Walek, chcesz coś powiedzieć? Proszę, jeżeli chcesz, jeżeli rozumiesz, proszę bardzo. Ja nie będę próbował.
Pytanie brzmi coś takiego, dlaczego przesunięto?
No proszę.
Bóg ustanowił dzień, który będzie sądził świat sprawiedliwie i Bóg by się do nie przesuwał, natomiast czasami ludzie przesuwają. Nikt z nas nie dokonuje żadnego przesunięcia. Zgadzam się z tym, że jest ważne i istotne to, co my widzimy. Pan Jezus w Księdze Objawienia wyraźnie dał ten znak. Ja przeczytam te wersy. 20:16. Błogosławiony święty ten, który miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Gdybyśmy bratystwo widzieli, że jest 1000 lecie, to Kościół jest zabrany. To już nie ma nadziei powołania niebieskiego. A że nie ma nadziei powołania niebieskiego, to wtedy jest to dowód, że jest 1000 lecie. Ale że jest nadzieja, to mówi apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 11 od 24 wersetu, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, dopóki poganie w pełni nie wejdą. I ten werset jest takim bardzo mocnym, kluczowym, który nas przekonuje o tym, że oczekujemy dopiero czasu 1000-letniego królowania nie Chrystusa z Kościołem, tylko Kościoła z Chrystusem.
Bracie Piotrze, Dzieje Apostolskie 18:18, poszukaj i ma sekundę na zastanowienie, a ja chciałbym jeszcze do tego pytania dodać taką rzecz. Musimy, braterstwo, wiedzieć, że rok sabatowy to jest jedna myśl, a rok jubileuszowy to jest zupełnie inna myśl. Rok sabatowy zaczynał się w którym miesiącu, drodzy braterstwo? Pamiętacie? Bracie Jasiu Litkowicz, no jesteś.
Tutaj dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że rok sabatowy się rozpoczynał jednak Nisanem, a jubileuszowy tylko może nawet.
Tylko nie zmieniaj zdania, bo jak zmienia zdanie, to z reguły źle jest. Prawda? Pierwsza wersja jest prawidłowa. Od Nisan wejdziecie i naliczycie lat 7. No od chwili wejścia weszli w Nisan. Obrzezali się, obchodzili pamiątkę. To jest rok sabatowy. A w 7 miesiącu, braterstwo, czyli w połowie roku, 10 dnia tego miesiąca, czyli w czasie składania ofiar Dnia Pojednania, kiedy one się skończą, to jest powiedziane, co zrobisz? Braterstwo, co zrobisz? Zatrąbisz w trąbę huczną i obwołasz jubileusz. Czyli rok sabatowy, 7000 lat, braterstwo, się rozpoczął, ale to nie znaczy, że się jubileusz rozpoczął. Bo nie mógł się jubileusz rozpocząć, bo jeszcze są składane ofiary Kościoła. Jeszcze jest Dzień Pojednania. Jak się skończy Dzień Pojednania, zostanie to w trąbę zatrąbione, ogłoszone światu i rozpocznie się jubileusz świata. To są dwa różne pojęcia i myślę, że braterstwo, no może kiedyś będzie czasu, to więcej na tym sobie porozmawiamy. Mam pytanie. Nie ja, pytający. Dzieje Apostolskie 18:18. Dlaczego święty Paweł ogolił głowę w Kinchreach? No. Czy to był żydowski ślub Nazaretu, czy też jakiś chrześcijański ślub? Jeśli to zwyczaj żydowski, to dlaczego nie ostrzy głowy przed wejściem do domu Bożego, jak robili Żydzi? Porównaj 4 Mojżeszowa 6:18 i Dzieje Apostolskie 21:23-26. Tam jest, że o obrzezaniu o ogoleniu tych czterech młodzieńców, a w 4 Mojżeszowej, braterstwo, jest mowa o ślubie Nazaretu. Nie będziemy czytać, bo już bardzo mało czasu. Bracie Piotrze.
Najprawdopodobniej apostoł Paweł uczynił właśnie ślub Nazaretu, że ogolił głowę. No ślub, to był ślub na podstawie prawa zakonu. Bo on jechał do Jerozolimy.
Wszystko?
Nie zdążyłem.
Przyznam się szczerze, że ja też nie sprawdziłem, czy to może chodzić o Nazaretu, ale raczej bym był, bracie Piotrze, innego zdania. Bo Nazaretu to była jedna rzecz. Bo przy ślubie Nazaretu jest tak, jak brat Piotrek spodziewa się, że ogoli głowę. Ale jak się kończy ślub Nazaretu, to co? Też ogoli głowę. Na koniec ślubu Nazaretu, który był ślubem, mógł być czasowy, musiało być to samo powtórzone. Nie ma tego. Powtórzone to nie znaczy, że nie jest ślub Nazaretu, ale nie jest to dowodem. Braterstwo, jak czytamy w Psalm 116 od wersetu 12, tam 14, pamiętacie? Że mówi o zbawieniu, o łasce, którą od Boga dana nam jest, i wtedy psalmista co mówi? Pamiętacie? No głośniej. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę. Tym kielichem obfitego zbawienia jest łaska wysokiego powołania. Śluby moje oddam Panu. Ja już dawno chodziłem do szkoły, ale śluby to jest chyba jaka liczba pojedyncza czy mnoga? Mnoga. Czyli nie jest o ślubie przymierza. Bo łaskę zbawienia wezmę. Kielich zbawienia wezmę, to jest korzystam. Ale każdy chrześcijanin, ja braterstwo zachęcam do czytania książki pytań, ja ją niedawno skończyłem. Tam brat Russell opisuje na temat ślubów. I mówi, ja mam bardzo wiele ślubów, ja wam o nich nie będę mówił. To jest moja prywatna sprawa, którą ja... To jest tylko dla mnie. Co ja z Bogiem, jakie sobie śluby czynię. Nie mówię w ogóle o przymierzu ofiary, bo to jest zupełnie jedna rzecz. A małe śluby, jakieś postanowienia, żebyśmy sobie z Bogiem zawierali, mamy do tego zupełne prawo, a wręcz Biblia wszędzie nas do tego zachęca. Ja już nie mam wersety nawet przygotowane, nie będę czytał. Znacie braterstwo to dobrze. I każdy z nas, który zapomina o tym, żeby sobie takie postanowienia robić, że takie małe śluby, zresztą ślub Panu, braterstwo nozmanny, tu jest, że takie postanowienia, to takie postanowienie w moim przekonaniu pierwotni chrześcijanie robili, tylko że wywodząc się z narodu żydowskiego, robili to na podstawie tej historii, która była w narodzie żydowskim, bo braterstwo, każdy Żyd, który był pod zakonem, przyjmując Chrystusa, niektóre przepisy zakonu dalej był zobowiązany przestrzegać. Do jednym z takich bardzo ważnych, braterstwo, nie przestraszcie się, było przestrzeganie obrzeski. Dziwne, prawda? Co powiedziałem. A wszyscy powiecie, powinniście im powiedzieć, ale przecież jeśli byście się obrzezywali, Chrystus wam nie pomoże. Ale do kogo to było powiedziane? Do pogan. A obrzeska była do narodu żydowskiego, czy do kogo? No, jeszcze raz. Kim była obrzeska? Dowodem jakiego przymierza? Abrahamem. To nie jest, to było w narodzie żydowskim powielone, ale dowodem przymierza abrahamowego. I każdy Żyd, według mnie, braterstwo sobie przeczytają. Myśmy niedawno w Białogardzie to badali, a braciom wczoraj w domu mówiłem. Mamy wielkie błogosławieństwo z badania tomów. I na stronie 229, w szóstym tomie, w nowym przekładzie, brat Russell te zagadnienia tam tłumaczy od kilka nawet wcześniejszych stron. Cztery punkty podaje, że niektórzy ludzie uważają, że apostoł Paweł poczynił błąd, że ogolił głowy, że te oczyszczenie dokonał, a brat Russell przekonuje tam, że żadnego błędu nie uczynił, bo w stosunku do narodu żydowskiego braterstwo, Żydzi byli zobowiązani niektóre rzeczy przestrzegać. Ja wam to na bardzo prostym przykładzie, możecie powiedzieć, że niedobre, ale ja wam powiem. Braterstwo, ja kiedyś chodziłem z braćmi moimi starszymi, oni więcej pamiętają, do kościoła. I wiecie, w kościele się klękało na kolanach. Wiecie, tam był taki zwyczaj, że w ławkach się klękało, na posadzkę się klękało, jak tam była modlitwa. I wiecie, że ja dalej klękam. Przychodząc do Chrystusa nie przestałem klękać. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Są niektóre rzeczy dobre, które nie szkodzą. Lubię. To, że oni Biblię czytają, ksiądz czyta Biblię, ja też ją czytam. Bo ksiądz czytając Biblię źle nie robi. Klękając też źle nie robi. A jak ktoś się obrzezał, żeby pokazać swoje przymierze z Bogiem, to uważam, że myśmy się ciągle powinni obrzezywać, a zawierać śluby przez zgromadzenie powinni ciągle. Tylko, że jest ryzyko. Pamiętacie, jaki werset na początku przeczytałem? Nie ślubuj, bo mu się głupi nie podobają, jeśli nie wypełnisz. Dlatego śluby mają bardzo wielką wartość przed Bogiem i osobiście żałuję, że w naszej społeczności jest to troszeczkę zaniedbane. Nie jest to tak odbieram, może źle, przepraszam. Jest jeszcze jedno pytanie, bo chcę skończyć jednak. Proszę o pomoc w zrozumieniu wersetu. Czy werset ten, jak i cały rozdział, odnosi się do klasy chrześcijan? To jest 2 Piotra, 2 rozdział, werset 9. Pamiętamy, co jest? Pamiętamy. Tam jest o tych fałszywych nauczycielach i o tych świniach, co się walają, wracają do walania w błocie. To się tam tak gdzieś jakoś zakończy. Czy jest tu mowa o klasie wtórej śmierci? Jeśli nie, to kogo dotyczą te słowa? Jeśli tak, to dlaczego apostoł mówi o zachowaniu ich na dzień sądu? Bracie Franio, coś dodasz? Bo dalej będzie. Jest to mowa o klasie chrześcijan. Tak? Bracie Franek. Czy jest to mowa o klasie wtórej śmierci? I tak, i nie. I tak, i nie. Bo jeżeli naprawdę któryś o tych, co tam jest napisane, ja nie chcę czytać, bo nie mamy czasu, o tych, co jest tam napisane, byli spłodzeni z Ducha Świętego, tego Ducha zagaszali, grzeszyli przeciwko świadomości, to jeżeli oni się wrócą do walania w błocie, to jest klasa wtórej śmierci. Ale wiele fałszywych proroków, które powstało, to wcale nie musiało być spłodzonych z Ducha Świętego. Wiele fałszywych nauczycieli w Kościele jest, którzy w ogóle nie mają zawartego przymierza z Panem Bogiem. I oni uczą swoje nauki. My nie mamy prawa rozsądzać, Bóg ma prawo rozsądzać. Dlatego w takim wypadku, że to nie jest, to oni są zachowani na dzień sądu. Bo jakby byli klasą wtórej śmierci, to byliby niezachowani na dzień sądu, tylko ich śmierć byłoby wykonaniem wyroku. Czyli jest to mowa o dwóch grupach. Proszę również o wytłumaczenie Hebrajczyków 10:27. Czy opisane osoby, które grzeszą dobrowolnie po wzięciu znajomości, dla których nie zostaje ofiara za grzechy, to klasa wtórej śmierci? Jeśli tak, to jakiego sądu ona się... Jakiego sądu oni się obawiają, oczekują na niego i o jakim ogniu, który na nich czeka, pisze apostoł Paweł. No to jest powtórzeniem w jakimś sensie tego samego pytania. To jest wejście, braterstwo, w pewien stan. Jeżeli w tym stanie się pozostanie, to jest klasa wtórej śmierci. A jeżeli jakim sposobem Panu, przy pomocy Pana Boga, na początku tej drogi, kiedy ktoś zacznie, braterstwo, bym powiedział, odpływać od społeczności, jeżeli ktoś go ocknie, to nie będzie klasa wtórej śmierci. On zostanie ukarany przez Pana Boga, przejdzie chłostę, olbrzymią chłostę, ogień jego robotę doświadczy i albo się opamięta, albo pogrąży się w jeszcze większą bezprawie. Zapewne, braterstwo, musimy wiedzieć jedną rzecz. Jest w życiu każdego z nas, i obyśmy nigdy tego nie przeżywali, taki moment, że czasami się, to jest, chciałem zacytować Cezara, jak Rubikon przechodził, to Cezar, tak? Że jak kości zostały rzucone, ten pewien próg jak się przekroczy, już nie ma odwrotu. I obyśmy nigdy do tego progu nawet nie przyszli, braterstwo, bo tam już nie ma odwrotu. Ezaw nie znalazł miejsca pokuty. Ale Ezaw do pewnego czasu mógł jeszcze zmienić. Sprzedał pierworodzko, braterstwo. Jeszcze mógł to wszystko ratować. Jeszcze mogło. Tylko, że on dalej brnął w grzechu. I później już było za późno. Mógł ubiegać się o to błogosławieństwo. Mógł ojcu wyznać, co się stało. Ale nie zrobił tego. Braterstwo, i my w życiu naszym robimy wiele głupstw, wiele błędów. Ale dopóki nasze kolana się, co robią? Zginają. Dopóki nie patrzymy, czy mamy ładne spodnie, czy piękne spódnice, czy rajstopy się popsują, czy nie, tylko padniemy, braterstwo, na kolana, to jeszcze nie jesteśmy klasą wtórej śmierci. Klasą wtórej śmierci są ci, którzy nie potrafią się skłonić przed Panem Jezusem. i oby tego nigdy nas nie przyszło. A mogę powiedzieć, że pytający mógł się spytać, bo wiem, kto stawił pytanie, mógł się spytać, kiedy był tutaj. No, to jest mój komentarz do pytającego. Niektóre muszę tak zakończyć. Braterstwo, przepraszam, jeśli coś za dużo powiedziałem, przepraszam, jeśli coś źle wytłumaczyłem. Ja często kiedyś mówiłem takie słowa, że do Biblii podchodzę tak. O tym rozmyślaj. I jak jest dalej? Tym się zabawiaj. Ja się dzisiaj z braterstwem zabawiałem boskimi wyrokami. Z całym szacunkiem do pytań i do boskich wyroków. Ale zawsze, tak jak powiedziałem w Budziarzach, powtórzę to wam dzisiaj. Ja jestem świadom, że ja mogłem wam źle tłumaczyć i mogliśmy wam źle tłumaczyć jako bracia, ale jeżeli źle, to wierzę, że Bóg mi wybaczy, bo nie robimy tego ze złych woli. Bóg, jak często mówię u nas w zgromadzeniu, bracia to mogą potwierdzić, mówię takie zdanie. Kiedyś patrzę tylko na jedną rzecz. Żeby kiedyś, jakby mnie Pan Bóg zabrał do nieba, żeby nie powiedział, wiesz, tego 27 lipca 2014 roku, to coś tam nagadał w tym Białogardzie, to na moją myśl nigdy nie wstąpiło. Ale, braterstwo, ja nie mówię, że wasze zbawienie jest od naszych tłumaczeń zależne. Nie, to jest od waszej życia zależne i o tym pamiętajcie. Ale jeśli mogliśmy wam czymkolwiek pomóc tym osobom pytającym, to się cieszymy, że mogliśmy wam trochę ręce podnieść do góry, bo kiedyś, tak jak powiedziałem, brat Sablik, Kusak, mi Sygnowski, dzisiejszy na czasie, Szarkowicz, żyjący, ale już nie mógł nawet przyjechać tutaj i myśmy go nie mogli odwiedzić. Inni bracia, oni nam ręce podnosili. Ja im za to jestem wdzięczny. I wdzięczny jestem, że weszliśmy w ich pracę i możemy, braterstwo, wam, jeżeli możemy pomagać, to wdzięczni jesteśmy Bogu, ale zapewniam was, że chcemy robić to właściwie.